Minęło już trochę czasu od ostatniego kazania z Ewangelii Łukasza. Mieliśmy po drodze wyjazd z kościoła, mieliśmy tydzień temu gościa na nabożeństwie. Dzisiaj wracamy do Ewangelii Łukasza, ale będzie to mniej typowe kazanie, bo fragment z Łukasza będzie punktem wyjścia do pewnego tematycznego kazania, do kazania w temacie finansów. Jakiś czas temu pewnie pamiętacie, że rozmawialiśmy o tym temacie na konferencji zboru, potem były też ankiety w tym temacie. I to kazanie będzie też do tego nawiązywało. Tak się akurat składa, że w Ewangelii Łukasza w tym miejscu jest fragment, który bardzo mocno dotyka tego tematu, właśnie tematu finansów. Więc bez zbędnego przedłużenia i wprowadzania przeczytajmy ten fragment z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział od 10 do 13 wersetu. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział od 10 do 13 wersetu. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej sprawie jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni sprawie cudzej, któż wam poduczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Wspominając, Pan Jezus mówił te słowa po przypowieści o zarządcy, o nieuczciwym zarządcy. Treść tamtej przypowieści wydaje się dosyć zaskakująca, dlatego że Jezus podał przykład człowieka, który nie był uczciwy, a jednak został pochwalony za pewną postawę. Było coś w nim, z czego powinniśmy brać przykład także i my. I chodziło tutaj o jego przebiegłość, o jego taką przezorność, bo ten zarządca wiedział o tym, że będzie zwolniony, i wykorzystał to, czym dysponuje jeszcze w tym czasie, kiedy tam był w tym miejscu pracy, żeby zapewnić sobie takie miękkie lądowanie. Zdobył sobie przyjaciół tymi pieniędzmi swojego pana. I z tego taką lekcją dla nas było to, żeby używać ziemskiego bogactwa, żeby ludzie mogli poznać Boga. Żeby też w pewnym sensie zdobyć sobie takich przyjaciół, którzy przywitają nas w tej wieczności. Bo Jezus właśnie mówił o tym, żeby zdobywać przyjaciół, którzy przyjmą nas do wiecznych przybytków. Więc takim celem używania pieniędzy powinno być zdobywanie ludzi dla Boga. Taki tutaj jest wniosek, puenta tej przypowieści. I prawdą jest to, że ludzie w tym świecie potrafią być przezorni. Problemem jest to, że mają ograniczoną perspektywę. Taki horyzont tylko tutaj i teraz, tylko tego ziemskiego życia. Nasza perspektywa jest wieczna, jest o wiele dłuższa, ale też możemy kierować się podobną przebiegłością, żeby zdobywać ludzi, których będziemy widzieć i którzy nas przywitają w pewnym sensie wieczności. I po tej przypowieści od razu Jezus podaje kilka takich ogólnych lekcji o posługiwaniu się majątkiem. I kilka razy, może zwróciliście uwagę, pojawia się słowo wierność. Wierność, wierny, bo jest to przede wszystkim kwestia wierności. Nie tyle umiejętności zarządzania finansami. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz potrafili inwestować w właściwe spółki, tylko żebyśmy byli wierni w tym, jak zarządzamy tym, co mamy. I od tych ogólnych lekcji zaczniemy dzisiaj kazanie, ale to będzie punkt wyjścia, bo więcej czasu poświęcimy temu, do czego Biblia wzywa w tym obszarze, obszarze finansów, czy właściwie majątku, bo to nie tylko chodzi o same pieniądze, ale w ogóle o gospodarowanie tym, co mamy. I spojrzymy na takie trzy punkty. Na wierność w zarządzaniu osobistym majątkiem, na wierność w dawaniu z tego, co mamy osobiście i na wierność w zarządzaniu majątkiem Kościoła. Takie trzy punkty. Potem jak przejdziemy jeszcze początkowo przez ten tekst wyjściowy. Bo w Ewangelii Łukasza w tych pierwszych trzech wersetach one zawierają bardzo podobne nauczanie. Wydaje się, że na kilka różnych sposobów Pan Jezus mówi to samo i stosuje w nich takie popularne wnioskowanie z mniejszego na większe. To bardzo jasno widzimy w tym 10 wersecie, że kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. I to jest taka zasada, która jest obecna właściwie wszędzie. No, nawet w pracy. Jak ktoś nie jest rzetelny na niższym stanowisku, jakimś szeregowym stanowisku, to nie stanie się nagle rzetelny, kiedy dostanie awans. To się tak od razu automatycznie nie zmieni. Tak samo jest z pieniędzmi. Jak ktoś nie ma dużo pieniędzy i mając niedużo pieniędzy, nie używa ich właściwie, wydaje na swoje zachcianki, nie myśli o innych, nie myśli nawet o swojej przyszłości, żeby ją zabezpieczyć, to się nie zmieni, kiedy nagle dostanie więcej pieniędzy. Nie zmieni się od tego myślenia. Nagle nie przestanie myśleć o sobie, zaczynając myśleć o innych, czy nawet o sobie, ale o swojej przyszłości i o zabezpieczaniu tej przyszłości. Więc można mówić, jakbym miał więcej pieniędzy, to byłbym bardziej hojny. Czasem są takie pytania, co byś zrobił, gdybyś wygrał milion w totolotka? Oddałbym połowę na cele charytatywne. Pytanie, czy dzisiaj w taki sposób dysponujesz swoimi pieniędzmi? Bo to nie jest takie łatwe, żeby to się zmieniło, kiedy więcej pieniędzy dostaniemy w naszym życiu. Ale w tym nauczaniu Jezusa nie chodzi tylko o taki kontrast między biedą a bogactwem. Że ktoś jest wierny i sprawiedliwy w małym, w sensie mając mało, to będzie wierny i sprawiedliwy mając dużo. Bo kolejne wersety pokazują, że chodzi o coś więcej niż o sam majątek. Wersety 11 i 12. Jeśli więc w niesprawiedliwym mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poduczy rzecz własną? Więc tutaj widać wyraźnie, że Jezusowi nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Jest coś ważniejszego od tego. Natomiast obchodzenie się z pieniędzmi pokazuje, czy okazuje się dobrym testem naszej biedności. Jezus nazywa pieniądze niesprawiedliwą mamoną. I tutaj nie chodzi o majątek zdobyty w nieuczciwy sposób. To jest po prostu pewien kontrast między ziemskim majątkiem, dlatego niesprawiedliwym, w kontraście do prawdziwej wartości, która wiąże się z wartościami w Królestwie Bożym, ze skarbami w niebie. Taki kontrast między niesprawiedliwym majątkiem na ziemi i tą prawdziwą wartością w Królestwie Bożym. I nazwanie pieniędzy w taki sposób niesprawiedliwą mamoną nie mówi też o tym, że nie mają znaczenia. Są ważnym elementem życia, zresztą Biblia mówi o nich bardzo dużo. I tym bardziej są ważnym elementem życia, że one bardzo dobrze pokazują, na nich widać dobrze naszą wierność. To, jak zarządzamy pieniędzmi, pokazuje, czy otrzymałem prawdziwą, wieczną wartość. I w kolejnym wersecie 12 Jezus używa kontrastu między cudzym a własnym. Cudze jest to, co mamy do dyspozycji tutaj na tej ziemi. W tym sensie jest to cudze, bo używamy tego przez jakiś czas. Zarządzamy tym tylko i wyłącznie. To nie jest nasze, bo zostanie nam to odebrane. Kwestie Bożym otrzymujemy coś na własność, dlatego że nikt nam tego nie zabierze. To jest coś, co będzie nasze przez wieki, przez wieczność. Natomiast warunkiem jest nasza wierność w tym, co mamy tutaj. W tym, co jest właśnie cudze, co mamy przez chwilę. Jezus podsumował to taką prawdą, że nie można służyć dwóm panom, więc pieniądze są tutaj uosobione, a nawet ubóstwione. Bo dla wielu faktycznie pieniądze stają się bożkiem. Nie są tym, czym się posługują, stają się taką mamoną, takim bożkiem, któremu służą. Natomiast czytamy tutaj, że nie da się okazywać takiej wyłącznej, najwyższej lojalności dwóm panom. Jeżeli to miejsce będzie dla pieniędzy, to nie będzie tego miejsca dla Boga. Będzie konflikt. Więc to jest ta lekcja taka ogólna z tego fragmentu. A teraz przejdziemy do takiego przeglądu Biblii pod kątem finansów. Jezus tutaj uczył o wierności w finansach, w tym jak gospodarować majątkiem. Więc spojrzymy, jak ta wierność wygląda w praktyce. I zaczniemy od tego majątku osobistego. I z tego powodu, że fragmentów jest bardzo dużo, nie będę zatrzymywał się na każdym, kiedy będę je omawiał. Czasem będę po prostu wspominał jakieś wersety. A zaczniemy od początku. Czyli od tego, skąd bierze się majątek. I docelowo nie mówię, skąd biorą się pieniądze, bo trzeba byłoby mówić o historii pieniądza, o tym, jak doszło do tego, że wymieniamy się pieniędzmi, a nie na przykład jakimiś innymi towarami. To jest coś, czymś kiedyś się zajmowałem, więc jakby ktoś chciał pogadać o tym, to możemy przy innej okazji. Natomiast majątek czy bogactwo biorą się z pracy i to, co jest tutaj istotne z tego biblijnego punktu widzenia, to jest to, że praca nie jest skutkiem grzechu. Bóg polecił człowiekowi pracę już w ogrodzie Eden, zanim człowiek zgrzeszył, więc sama praca i owoce tej pracy są czymś dobrym. Natomiast grzech sprawia, że jednak pojawiają się trudności, pojawiają się chwasty, bo o tych Bóg powiedział Adamowi i Ewie, że będą rosły chwasty, które sprawią, że człowiek będzie musiał się napocić. I to mogą być właśnie dosłownie chwasty, ale to mogą być też inne trudności pracy biurowej. To mogą być konflikty między ludźmi. To mogą być jakieś trudności w jakiejś pracy innej, fizycznej, niedolniczej. Więc czasem się ludzie pocą bardziej fizycznie, czasem bardziej umysłowo, ale Bożym zamysłem dla człowieka jest to, żeby pracował i żeby w ten sposób zabezpieczał nie tylko swoje potrzeby, ale też swoje rodziny, jeżeli taką ma, ale także tych, którzy są słabsi. Apostoł Paweł w taki sposób mówił o pracy w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, że pracując należy wspierać słabych, że bardziej błogosławioną rzeczą jest zdawać niż brać. Bo są takie osoby, które są słabe z różnych powodów. Słabe, inaczej chore, po prostu w potrzebie, bo może po jakichś kataklizmach, może po jakiejś tragedii życiowej. I albo w ogóle nie mogą pracować, albo ich praca nie daje im utrzymania. Że może zarabiają tylko trochę, ale potrzebują jakiegoś wsparcia z zewnątrz. I pewnie znaczenie pracy dla wzbogacania się jest oczywiste. To jest oczywiste, że praca prowadzi do majątku. Natomiast zdarzali się w historii ludzie, którzy uważali, że nie muszą pracować, bo Bóg im błogosławi. A praca to jest dla tych gorszych. Bywało takie przekonanie także w historii Kościoła, że pewien status społeczny, taki szlachecki, który sprawiał, że człowiek nie musiał pracować, był odbierany jako Boże błogosławieństwo, że taka osoba nie musiała pracować, a pracować musieli ci chłopi, którzy pracowali na roli. I oczywiście jest tak, że jak komuś nie brakuje pieniędzy, to nie musi pracować zarobkowo, ale wciąż powołany jest do pracy. Praca to nie tylko to, co robimy dla zarobku, ale po prostu jakieś działanie. Działanie, które ma na celu wykonywanie pracy, w szczególności pracy, która ma podobać się Bogu. I przy tym pamiętajmy o tym poleceniu apostoła Pawła, które pisał do Tesaloniczan, bo tam pisał, że jeżeli ktoś nie chce pracować, to niech też i nie je. Byli tam ludzie, którzy uważali, że Jezus przyjdzie wkrótce, więc nie ma co się przemęczać, po co pracować, jeżeli za chwilkę i tak Jezus powróci. Natomiast kluczem jest tutaj słowo chęć. Czasem, kiedy cytuje się te słowa, pomija się to słowo chęć, ale to jest kluczowe, dlatego że chodzi o to, że kto nie chce pracować, niech też i nie je. Jak ktoś chce pracować, a nie pracuje, bo z różnych powodów nie może, to nie znaczy, że nie może jeść. Są takie sytuacje, w których ludzie nie są zdolni do pracy. Więc póki co wydaje się, że oczywistości, tak samo jak oczywistością jest to, że Biblia przestrzega przed lenistwem, a wzywa do pracowitości, więc nie będę nawet poruszał takich fragmentów, ale ostrzega przy tym przed taką chęcią szybkiego wzbogacania się. I tutaj już dwa fragmenty z Księgi Przypowieści. To jest księga, która zawiera bardzo wiele właśnie takich mądrości mówiących o sferze finansów, majątku, gospodarowania. I 13 rozdział, 11 werset mówi takie słowa. Że łatwo zdobyto majątek maleje, lecz kto stopniowo gromadzi, pomnaża go. I 28 rozdział, 20 werset. Kto chce się szybko wzbogacić, nie ujdzie kary. To jest taka przestroga, że jeżeli ktoś chciałby się szybko wzbogacić, to prawdopodobnie nie będzie w stanie utrzymać tego majątku. To jest takie wezwanie do umiarkowania, do przezorności w tym, żeby zarządzać finansami w taki umiarkowany sposób. I wyrazem tej przezorności jest też wezwanie do oszczędzania, odkładanie na przyszłość. Tutaj czasem można spotkać się z głosami, że myślenie o przyszłości, o tym, żeby ją zabezpieczyć, może przejawiać brak zaufania do Boga. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim podejściem. Tak jakbyśmy, bo inaczej, że jakbyśmy ufali Bogu, to myślelibyśmy w taki sposób z dnia na dzień, tylko o tym, co tu i teraz. Ufając Bogu, że da nam na przyszłość, nawet jak my o to się nie zatrzymy. Księga Przypowieści, 21 rozdział, 20 werset mówi takie słowa. Że cenny skarb i oliwa w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi. Cenny skarb i oliwa w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi. Więc mądrością jest odkładanie zapasów. W tym przypadku majątku oliwy, bo to było rzeczami, które można było w tamtym czasie odkładać. A głupotą jest używanie wszystkiego tego, co się ma. Inny fragment, też Księga Przypowieści, 24 rozdział, 4 werset. Czytamy, że dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerze wszelkimi cennymi i upragnionymi dobrami. Ponownie. To nie jest brak zaufania do Boga, ale mądre korzystanie z tego, co tam daje, kiedy odkładamy to na przyszłość. Widzimy także zachętę do dywersyfikacji. To Księga Kaznodziei, 11 rozdział, 2 werset. do tego, żeby nie lokować wszystkiego w jedno miejsce. Czytamy, rozdziel dział między 7 a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może zdarzyć się na ziemi. Więc ryzykowne jest odkładanie wszystkiego w jakiś jeden rodzaj oszczędności. Nawet dosłownie powiedzielibyśmy, lepiej dać 7 albo 8 kupek sobie zrobić różnych jakichś form oszczędzania, bo jeżeli jakieś nieszczęście wydarzy się i miałbyś tylko jedną formę oszczędzania, to może stawić wszystko. Jak będzie więcej różnych form oszczędzania, to zachowa się przynajmniej część, albo tylko część zostanie zniszczona. I kolejną taką ważną zasadą jest brak pośpiechu. W języku polskim mamy takie powiedzenie, że pośpiech jest złym doradcą i okazuje się, że jest też złym doradcą finansowym. I tutaj Księga Przysłów 21:5. Zamysły pracowitego z pewnością przyniosą dostatek, a każdy, kto działa w pośpiechu, z pewnością skończy w biedzie. Więc impuls, który czasem sprawia, że podejmiemy decyzję, nie jest czymś dobrym. W sensie, jeżeli podejmiemy decyzje finansowe pod wpływem impulsu. Bywa tak na zakupach, że pod wpływem impulsu po coś sięgamy, potem okazuje się, że nie było to do końca potrzebne. Oczywiście czasem trzeba coś kupić na ostatnią chwilę, więc jesteśmy w pośpiechu. Szczególnie okres Bożego Narodzenia, świąt sprawia ten pośpiech. Ale danie sobie czasu, kiedy coś kupujemy, może pokazać, że tak naprawdę tego nie potrzebujemy. Albo coś, co chcielibyśmy wymienić na coś nowszego, może nam jeszcze służyć przez jakiś czas. I nie trzeba tego jeszcze wymieniać. Jeszcze jedną ważną kwestią przy osobistych finansjach jest kwestia długu. Czyli to, czy chrześcijanie mogą brać kredyty. I to, co Paweł miał na myśli, kiedy pisał o tym, żeby nie być nikomu nic winnym, oprócz miłości wzajemnej. To list do Rzymian 13:8. Więc nie mógł mieć na myśli tego, że chrześcijanie nie mogą pożyczać pieniędzy, dlatego że sam Jezus kilka razy mówił o tym, żeby pożyczać innym. Więc jeżeli nie widział czegoś złego w pożyczaniu, to znaczy, że nie widział czegoś złego, żebyśmy i też pożyczali, jeżeli potrzebujemy. Więc to, co jest ważne przy pożyczaniu, to jest to, żeby robić to, co możemy, żeby spłacić dług w terminie. A fragment z listu do Rzymian mówi po prostu o innych kwestiach. Nie ma tam nawet mowy o pożyczkach. W kontekście wcześniej werset mówi o tym, żeby oddawać każdemu to, co się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu szacunek, komu cześć, temu cześć. Więc i kwestie finansowe, i kwestie niefinansowe. Bojaźni i szacunku, i czci. Natomiast nie ma tam mowy o długu, tak wprost. Raczej o tym, żeby wywiązywać się ze swoich zobowiązań, z tego, co powinno się oddawać ludziom. Podatek, cło, bojaźń, cześć. Więc jeżeli pożyczamy, to oddawajmy w terminie, na który się umówiliśmy. I to są wszystko mądre postawy. Pracowitość, oszczędzanie, dywersyfikacja, brak pośpiechu, spłacanie zobowiązań. Ale trzeba mieć na to właściwą perspektywę. Bo z tych wszystkich zasad mogą korzystać także niewierzący, a nawet mogą używać tego, żeby się wzbogacać, a nie to jest celem. Więc potrzebujemy Bożej perspektywy, żeby te zasady nie stały się przepisem na wzbogacenie. Więc po pierwsze, jeżeli Pan Bóg nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. To Psalm 127. Więc tak, bogactwo bierze się z pracy, ale bez Bożego zaopatrzenia możemy się natrudzić, a wszystko może pójść na marne. Ten sam psalm mówi nawet, że Bóg obdarza swojego umiłowanego nawet we śnie. Więc to, że ktoś może się natrudzić, napracować, napocić, a ktoś może nie robić aż tyle, ale Bóg będzie mu błogosławił, będzie go zaopatrywał. Po drugie, kiedy służymy Bogu, a nie pieniądzom, możemy poprzestawać na małym, bo nie kierujemy się miłością do pieniędzy, tylko miłością do Boga. I o tym już w Nowym Testamencie Paweł, apostoł Paweł, pisał w pierwszym liście do Tymoteusza. Możemy sobie otworzyć ten fragment. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział. Paweł pisał tam o tym, na czym poprzestawać. To 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 8 werset. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawiamy na tym. Brzmi bardzo skromnie, tak ascetycznie. jakbyśmy mieli sobie wszystkiego odmawiać i sprzedać wszystko inne, co posiadamy. Samochody, może nawet domy, bo tutaj domów nie ma, telefony i tak dalej. Ale warto spojrzeć kilka wersetów dalej, na werset 17, bo tam czytamy Pawła, który pisze do Tymoteusza: bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. I tutaj czytamy, że Bóg obficie udziela nam ku używaniu. Bardziej dosłownie to można byłoby to przetłumaczyć jako: Bóg udziela obficie dla naszej przyjemności. Udziela tego, co przynosi radość. Taki trochę kontrast między tamtym, poprzestawamy na małym, na odzieży, na ubraniu, a tutaj używajmy, cieszmy się z tego, co Bóg daje. I oczywiście w porównaniu z tamtymi czasami każdy z nas jest bogaczem, bo ma wiele więcej niż ubranie i jedzenie. Ale niech nas to nie wprawia w poczucie winy, tylko w taką wdzięczność i taką radość z tego, że Bóg okazuje nam swoją hojność i daje te rzeczy dla naszej przyjemności. Ale jednocześnie, żeby to zbalansować w tym samym fragmencie, żeby nie pokładać nadziei w niepewnym bogactwie i nie zabiegać o te rzeczy materialne, tylko o inne rzeczy. Tam Paweł o tym pisze. O sprawiedliwość, pobożność, o wiarę, o miłość, cierpliwość i łagodność. Bo w Chrystusie możemy uczyć się żyć w każdych warunkach. I w obfitości, i w niedostatku. W takim kontekście Paweł pisał te słynne słowa: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Mogę żyć w biedzie, mogę żyć w bogactwie, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. I takim szczególnym wyrazem zarządzania finansami jest dawanie, czyli ofiarność. I tutaj zacznijmy od motywacji dawania. Księga Przypowieści, 3:9. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwociem wszystkich swoich plonów. Więc ofiarność jest formą uwielbienia. W ten sposób oddajemy Bogu cześć. A Bogu należy się to, co najlepsze. I dlatego w tym miejscu jest mowa o pierwocinach. I często to się powtarza przy ofiarach. Pierwociny plonów, pierwotne zwierząt. Więc pierwsze owoce, pierwotne zwierzęta, to co najlepsze, to co pierwsze. I coś takiego widzimy już przy opisie pierwszej ofiary, którą człowiek złożył Bogu w Biblii. Pamiętamy Abla i Kaina. Abel złożył ofiarę ze zwierząt, Kain złożył ofiarę z płodów rolnych. I Bóg wejrzał na ofiarę Abla, ale nie wejrzał na ofiarę Kaina. I nie dlatego, że jeden złożył ofiarę ze zwierząt, a drugi z owoców, czy tam z warzyw, z płodów rolnych. Dlatego, że to wynikało z tego, że jeden zajmował się właśnie paszeniem trzody, był pasterzem trzód, a drugi był uprawiał rolę. Z tego powodu wynikało, że akurat to złożyli ofierze, ale jest istotna różnica w ich ofiarach, w tym opisie. Dlatego, że jeden złożył pierworodne ze zwierząt, drugi złożył po prostu płody rolne. I myślę, że nie ma w tym przypadku, że tutaj autor tej księgi nie zapomniał o tym wspomnieć, że to jest różnica, na którą trzeba zwrócić uwagę. Że jeden oddał pierworodne, a drugi oddał po prostu płody rolne. I nie sposób mówić też o dawaniu, nie mówiąc o dziesięcinie. Natomiast nie dlatego, że ona nas obowiązuje, bo nie ma dzisiaj takich struktur, w których moglibyśmy oddawać dziesięcinę. Nie ma świątyni, spichlerzy, kapłanów, którzy w taki sposób funkcjonują. Ale dobrze się przyjrzeć dziesięcinie czy dziesięcinom, żeby zobaczyć Boży zamysł. Bo dziesięcina pokazuje Boże oczekiwania. Jest takim przykładem ofiarności. I to tym bardziej, że to nie jest tylko kwestia prawa mojżeszowego, dlatego że były osoby przed Mojżeszem, które też oddawały dziesięcinę. Abraham i Jakub. Te dwie osoby, o nich czytamy, że oddawały dziesięcinę. Abraham złożył dziesięcinę po tym, jak walczył z pewnymi królami, jakich pokonał, i złożył dziesięcinę kapłanowi Melchizedekowi. I to było jednorazowe. Ofiara z powodu tego, że pokonał ich w walce. A drugą osobą był właśnie Jakub i on z kolei obiecał Bogu składanie dziesięciny po tym, jak Bóg powiedział mu, że będzie mu błogosławił. I dalej w jego historii widzimy, że właśnie kiedy Bóg mu błogosławił, to zbudował ołtarze, na których składał ofiary. To była ta dziesięcina. I oczywiście prawa mojżeszowe. Tam widzimy w kilku miejscach mowę o dziesięcinie. I to był dar, który składano dla Lewitów. Czyli dla osób, które służyły w świątyni, to była taka zapłata za ich służbę. Bóg zarządził w taki sposób, żeby oni otrzymywali dziesięcinę, dziesiątą część plonów swoich rodaków i dziesięcinę, dziesiątą część zwierząt, które oni mieli. Ale to nie tylko to, bo dziesięcina służyła także temu, żeby brać udział w żydowskich świętach. To już była trochę inna forma dziesięciny. To były takie oszczędności, które gromadziło się po to, żeby samemu ze swoją rodziną spędzić święta w Jerozolimie. Odkładało się dziesięcinę ze zboża, z wina, z oliwy i taką dziesięciną były też pierdolone zwierzęta. I dzięki temu można było spędzić święta i świętować, spożywając te wszystkie rzeczy, które wcześniej się zgromadziło. I część tego też otrzymywali Lewici. Jeszcze jedna forma dziesięciny, taka trzecia, to pomoc ubogim. To składano raz na 3 lata, albo na koniec trzeciego roku, co może mieć związek z cyklem 7-letnim roków szabatowych, to nie będę w to wchodził głębiej, ale tutaj tłumaczenie nie jest takie jasne. Ale chodziło o to, że mieli z tego korzystać obcy przybysze, sieroty, wdowy i podobnie Lewici. Więc takie 3 różne formy, chociaż nie jest też jasne do końca, w jaki sposób to wszystko ze sobą pasuje. Czy to są 3 osobne dziesięciny, czy należy je liczyć osobno, czy chodzi o to, że dziesięciny składano z różnych warzyw, owoców w różnej porze. Jakieś z tych form były dla Lewitów, jakieś były na te święta, a jakieś były dla ubogich. To tutaj jest mniej jasne, nie będę w to wchodził, ale to jest taki przykład właśnie ofiarności, w którym widzimy, że było to skupione wokół kultu świątynnego. Bo było to dla tych, którzy służyli w świątyni i na święta, które tam się spędzało. Więc było to skupione wokół świątyni i było to także przeznaczone dla tych, którzy byli ubodzy. Ale to nie wszystko. To nie wszystkie dziesięciny, bo byli też królowie, którzy później zarządzili swoje dziesięciny. Chcieli pobierać opłaty, żeby utrzymywać swój dwór królewski, swoją służbę, więc to było jeszcze później. Poza tym jeszcze był podatek świątynny. Taka opłata wnoszona raz do roku przez Izraelitów, która odpowiadała mniej więcej wynagrodzeniu za 2 dni pracy. Jednorazowo, raz w roku, taka opłata mniej więcej jak wartość 2 dni pracy. Mniej więcej tyle takich obowiązkowych danin publicznych dla króla, ale też dla świątyni i dla ubogich. I ciekawe jest to, że podobne cele widzimy w Nowym Testamencie. Że dawanie też wiąże się z kultem, który w Nowym Testamencie jest w Kościele. I też podkreślone jest pomaganie ubogim i konieczność finansowania władzy. Więc te same rzeczy widzimy w Nowym Testamencie, tylko w innej formie. I to, co jeszcze jest ważne przy ofiarach, to jest to, że ofiary powinny coś kosztować. Taka historia z życia Dawida, króla Dawida, to 2 Księga Samuela, 24 rozdział. Widzimy, że Dawid chciał złożyć Bogu ofiarę po tym, jak Dawid sporządził spis ludności i Bóg ukarał za to Izraela, bo Dawid nie powinien był tego robić. I Bóg wyrządził, czy zasądził karę dla Izraelitów, ale powstrzymał ją przed Jerozolimą. Nie wytracił akurat tego miasta. I z tego powodu Dawid miał złożyć ofiarę Bogu i miał ją złożyć na klepisku Arawny Jebuzajczyka, takiego człowieka, który tak się nazywał. I ten człowiek chciał oddać swoje pole, klepisko za darmo, ale Dawid powiedział, że nie chce składać Bogu darmowych całopaleń. Chciał złożyć ofiarę na ziemi, którą kupił, która coś go kosztowała. Więc taka zasada, żeby ofiary były czymś, co nas coś kosztuje. I jeszcze jedna zasada ze Starego Testamentu to taka zasada proporcjonalności. Czyli, że wielkość ofiary zależy od zamożności osoby. I to bardzo prosto widać przy dziesięcinie. 10% z większego plonu to jest więcej niż 10% z mniejszego plonu. Jak ktoś miał więcej zwierząt, to też oddawał więcej zwierząt w dziesięcinie. Dodatkowo stopień zamożności wpływał na to, jakie zwierzęta się składało. To znaczy bogaci składali inne zwierzęta niż biedniejsi. To widzimy bardzo jasno, kiedy Maria z Józefem składali ofiarę po rodzinach Jezusa. Dlatego, że oni złożyli w ofierze albo parę synogarlic, albo parę gołębi. Bogaci mieli złożyć baranka i synogarlice albo gołębia. Więc bogatsi baranka i ptaszka, biedniejsi dwa ptaszki, tak upraszczając. Więc też jest taka proporcja. Jak ktoś jest bogatszy, daje więcej. Jak ktoś jest biedniejszy, daje mniej. Tak jak przy podatku liniowym. Jak jest jedna stawka podatku liniowego, to bogatsi dają więcej, biedniejsi dają mniej. Poza tym podatkiem świątynnym, bo tam była stała opłata dla wszystkich taka sama. I trzeci punkt. Jak to wygląda teraz w Kościele? Kiedy myślimy o dawaniu w Nowym Testamencie, to pewnie myślimy o Dziejach Apostolskich, bo tam widzimy taką ogromną ofiarność pierwszego Kościoła. Widzimy to pod koniec drugiego rozdziału tych Dziejów Apostolskich, bo widzimy, że ludzie sprzedawali posiadłości i imienie i rozdzielali wszystkim tak, jak potrzeba, jak komu było trzeba. I znowu pod koniec czwartego rozdziału nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Więc ci, którzy mieli ziemię lub domy, sprzedawali je, a pieniądze otrzymali apostołowie, którzy dawali każdemu tak, jak było potrzeba. No i to może rodzić pytanie, pojawia się pytanie, czy tak powinno wyglądać życie Kościoła? Czy powinniśmy sprzedać nasze domy, mieszkania, samochody, komputery, wrzucić to na jedno konto i z tego konta rozdzielać, tak jak komu potrzeba? Tylko trzeba byłoby wynająć jakieś mieszkanie wtedy. To po co je sprzedawać? To pytanie, po co oni to sprzedawali? Bo no trochę brzmi to może dziwnie, ale przede wszystkim nie jest napisane, że wszyscy pozbyli się swoich domów, nieruchomości czy mieszkań. A wiemy z późniejszych rozdziałów, że odbywało się spotkanie w domu jednego z członków tego kościoła. Więc na pewno nie wszyscy sprzedali swoje nieruchomości. Widzimy też w innych miastach, że w kościołach ludzie też spotykali się po domach. I nie wiemy nawet, jaka część osób to zrobiła. Być może jakaś duża, skoro o tym jest mowa, ale pewnie nie wszyscy i pewnie nie wszyscy naraz. Prawdopodobnie było to w miarę, jak pojawiały się potrzeby. Jak pojawiały się dodatkowe potrzeby, to ktoś uznawał, że może sprzedam swoją ziemię albo swój dom. Może taką ziemię, której nie używałem. Może dom, którego nie potrzebuję. Mogę zamieszkać u kogoś innego, a ten dom sprzedać, żeby zabezpieczyć potrzeby innych osób. A te potrzeby były ogromne na początku, dlatego że w Jerozolimie pojawiło się mnóstwo osób, mnóstwo Żydów, którzy przyszli na święta Pięćdziesiątnicy i potem jak stąpił na nich Duch Święty, to pozostali w tym mieście, pozostali w tym kościele. Więc nagle pojawiło się wiele więcej osób, które w jakiś sposób trzeba było pomieścić w mieszkaniu, w domu, nakarmić. Więc były potrzeby, bo ci ludzie nie mieli swoich mieszkań, nie mieli swojej pracy, potrzebowali z dnia na dzień wiele pieniędzy, żeby zabezpieczyć te potrzeby. I ten Kościół jest takim dobrym przykładem na to, jak też, czy widzimy w nim, kto dysponował pieniędzmi. A nawet to, jak zmieniało się to w czasie, bo na początku widzimy apostołów, to oni przyjmowali pieniądze, to oni rozdzielali pieniądze zgodnie z potrzebami, ale to się zmieniło w szóstym rozdziale. Na początku tego rozdziału widzimy, że apostołowie mówią, że oni powinni zająć się modlitwą i służbą słowa, że nie powinni tego zaniedbywać, pomagając przy stołach, rozdając jakąś pomoc. I w tym momencie Kościół wybrał do pomocy siedmiu mężczyzn, tak zwanych pierwszych diakonów. I to były osoby, które później usługiwały konkretnie przy tej służbie, przy tej diakonii, dlatego byli nazywani diakonami, bo tam chodziło o pomoc szczególnie wdowom, które potrzebowały pomocy. Ale kilka rozdziałów dalej jest kolejna zmiana. Widzimy rolę starszych Kościoła. W 11 rozdziale widzimy, że wierzący w Antiochii, w innym kościele, postanowili przekazać pomoc kościołom w Judei, kościołowi w Jerozolimie prawdopodobnie. I ta pomoc przekazana była przez Barnabę i Saula, starszym w kościele w Jerozolimie. Więc starsi przyjęli tą składkę i prawdopodobnie to oni wtedy nią dysponowali. Więc widzimy takie zmiany. Najpierw apostołowie, potem diakoni do konkretnej służby, a potem starsi, którzy przyjmowali pomoc z innego kościoła. Dzisiaj nie ma już apostołów w naszych czasach. Pozostali starsi i diakoni, więc to oni dysponują, zarządzają majątkiem kościoła, to oni decydują, to oni w jakiś sposób zarządzają tym, co kościół posiada. I w tych sytuacjach widzieliśmy też taki jeden z głównych obszarów wydatków kościoła, czyli pomoc potrzebującym. Na początku wewnątrz kościoła w Jerozolimie, bo był tylko jeden kościół. Potem jak było więcej kościołów, to też pomiędzy kościołami była przekazywana pomoc. I były też takie grupy osób w kościele, które szczególnie potrzebowały pomocy. I kościół szczególnie skupiał się na pomocy właśnie takim osobom. To były wdowy i sieroty. O trosce o takie osoby czytamy w kilku miejscach w Nowym Testamencie. I nawet dokładnie chodziło o takie osoby, które nie miały wsparcia w swojej rodzinie. O tym czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 5 rozdziale, 16 wersecie. Pierwszy Tymoteusza, 5 rozdział, 16 werset. Że jeśli kto z wiernych ma w swojej rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami. I to był problem, który był powszechny. W swoim tłumaczeniu Biblii Piotr Zaremba podaje w przypisie do tego fragmentu, że wdowy stanowiły około 1/5 społeczeństwa. Tam są bardziej szczegółowe dane, ale można z tego wnioskować, że kobiety, które były wdowami, mogły stanowić 1/5 społeczeństwa. Jest bardzo dużo. Więc Kościół skupiał się na tych, które nie miały swojej rodziny, które nie miały pomocy, nie mogły otrzymać pomocy w swojej rodzinie. I z podobnego powodu pomagano też sierotom, bo to też są osoby, które nie mają pomocy skąd inąd. I w liście Jakuba na początku czytamy o tym, że prawdziwą pobożnością jest wspieranie wdów i sierot w ich niedoli. I to jest to samo, co powinien Kościół robić dzisiaj. Pomagać tym, którzy sami sobie nie mogą pomóc. To mogą być też inne grupy. To nie muszą być tylko wdowy czy sieroty. Może nawet dzisiaj wdowy mają na pewno łatwiej. Nie tak jak było w tamtych czasach, że bycie wdową oznaczało tak naprawdę skazanie na łaskę innych ludzi. Dzisiaj kobiety, które są wdowami, mogą pracować. Ale są inne osoby, które są być może słabe, czyli chore, albo z innych powodów są w potrzebie i nie mają środków do życia. Kościół powinien wspierać takie osoby, jeżeli te osoby nie mają swojej rodziny, która może im pomóc. I w listach Pawła jest też sporo pomocy między kościołami. Głównie do Koryntian Paweł pisał kilkukrotnie o pomocy, o zbiórce dla świętej w Jerozolimie. I w tych fragmentach widzimy też kilka takich istotnych kwestii, które dotyczą właśnie ofiarności w Kościele. Pierwszy z tych fragmentów to jest 1 Koryntian 16, od 1 do 3 wersetu. 1 Koryntian 16, od 1 do 3 wersetu. A co do składki na świętych, to i wyczyńcie tak, jak zarządziłem w kościołach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. Więc pieniądze zbierano pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę. Nie czekano, aż Paweł do nich przyjdzie, żeby urządzić specjalną zbiórkę, tylko regularnie odkładano co tydzień, żeby Paweł mógł potem zebrać to, co zebrali oni w tym mieście. Podobnie jest u nas. My też zbieramy co tydzień, regularnie, pierwszego dnia tygodnia, a nie dopiero wtedy, kiedy pojawi się jakiś szczególny cel. Czytamy też przy tym, żeby każdy odkładał to, co może zaoszczędzić w innych tłumaczeniach według tego, jak mu się powodzi. Czyli podobnie jak w Starym Testamencie, zgodnie z tą zasadą proporcjonalności. Jak ktoś ma więcej, to może oddać więcej. Jak ktoś jest biedniejszy, to może oddać mniej. I ponownie o tej samej składce Paweł pisał w drugim liście do Koryntian. I tam w 8 rozdziale w składce nazwał udział w składce, czyli to, że oni mogli dawać pieniądze, nazwał łaską dla tych, którzy dają pieniądze. Więc jest to nie tylko łaską dla tych, którzy otrzymują, ale także łaską dla tych, którzy dają. Więc dawanie jest przywilejem, bo możemy brać udział w tym, co Bóg robi. Tak jak Jezus mówił, już to mówiłem dzisiaj, bardziej błogosławionym jest dawać niż brać. To jest łaską, to jest przywilejem. Zobaczmy jeszcze 2 Koryntian 9 rozdział, od 6 do 8 wersetu. Tam też jest kilka takich istotnych kwestii dotyczących ofiarności. Opowiadam. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam oficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Czyli dawanie nie powinno być z przymusu, z żalu, ze smutkiem, bo jeżeli ktoś tak przymusza się do dawania, albo żałuje, że daje, to nie jest ofiara miła Bogu. Jeżeli skąpimy, albo bijemy się z myślami, czy dawać i żałujemy, że musimy to zrobić, bo uważamy, że musimy to zrobić. I widzimy też, że ani tutaj, ani w innych miejscach nie ma odwołania do dziesięciny. Gdyby było to coś, co obowiązuje w Kościele, to byłoby doskonałe miejsce, żeby o tym powiedzieć. To nie według tego, jak każdy postanowił, ale 10% przychodów, plonów, czegokolwiek. Paweł pisze, żeby każdy dawał tyle, ile postanowił w sercu. I dobrze to rozważać w sercu. Nie działać pod wpływem chwili, impulsu, tylko właśnie rozważyć wcześniej, ile możemy dać, zgodnie z tym, ile możemy zaoszczędzić, czy jak nam się tam powodzi. O tym czytaliśmy tam w poprzedniej besedzie. Jest przy tym zachęta, w tym 8 wersecie i też dalej, że Bóg zapatruje nas po to, żebyśmy mogli być hojni. Z dalszej części wynika, że nasza ofiarność z jednej strony wypełnia braki u innych, jak ktoś potrzebuje, to ofiarność wypełnia braki, ale z drugiej strony pobudza ludzi do wdzięczności, do dziękowania Bogu. To jest też ważny element takiej ofiarności, że ktoś może dziękować Bogu przez to i dzięki temu, co my uczyniliśmy z naszymi pieniędzmi. Więc to jest jeden duży obszar, o którym mowa jest nam w testamencie. Takim drugim obszarem jest wynagradzanie nauczycieli słowa. To się też powtarza w kilku miejscach. I zobaczymy to najpierw w Galacjan, w 6 rozdziale, w 6 wersecie. Galacjan, 6 rozdział, 6 werset. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj dzieli się wszelkim dobrem z tym, który naucza. I w kolejnym wersecie czytamy o tym, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bo co człowiek sieje, to i rządź będzie. Czyli w co inwestujemy, to też dostaniemy. Również w tym kontekście wynagradzania nauczycieli. I podobnie o tym samym czytamy w 1 Tymoteusza, 5 rozdziale, 17-18 werset. 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 17-18 werset. Starsi, którzy pięknie przewodzą, godni są podwójnego szacunku, zwłaszcza ci, którzy trudzą się w słowie i nauczaniu. Gdyż Pismo mówi, młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska, oraz godzien jest robotnik swojej zapłaty. I ten zwrot podwójny szacunek to jest coś, co odnosi się do wsparcia materialnego. To nie jest tylko uznanie takiego szacunku, ale także uznanie materialne, bo wynika to z 18 wersetu. Tam jest mowa o tym, że robotnik jest godzien swojej zapłaty. A werset 17 nazywa tą pracę trudzeniem się w słowie i nauczaniu. I ten czasownik trudzić się używany jest często na opis ciężkiej pracy. To nie jest coś dodatkowego, jakaś taka praca, która jest lekka i przyjemna, tylko i wyłącznie, ale to jest praca, która jest pracą też ciężką. Zasada jest prosta. Ten, kto pracuje, powinien otrzymać zapłatę. Starsi, czyli pastorzy, którzy trudzą się w słowie i nauczaniu, też powinni otrzymywać zapłatę. I podobnie apostoł Paweł wypowiadał się w kontekście sytuacji misyjnej. To jest 1 Koryntian, 9 rozdział. I to jest dłuższy fragment, bo od 1 do 18 wersetu, więc nie będę tego czytał w całości, tylko powiem, o czym tam to jest. 1 Koryntian, 9 rozdział, od 1 do 18 wersetu. Tutaj Paweł ponownie używa tego samego cytatu o tym wole, któremu powinno się zawiązywać pyska. I pisał, że skoro oni, apostoł Paweł i inni, dali im dobra duchowe, to mogą korzystać z ich dóbr ziemskich. Natomiast przy tym Paweł pisze, że on nie korzystał z tego przywileju, a właściwie z tego prawa, bo nazwał to prawem. I nie robił tego dlatego, żeby nie stawiać przeszkody Ewangelii. Z tym, że to nie oznacza, że wcale nie był wspierany, dlatego że w drugim liście pisze o tym, że inne kościoły go wspierały. W drugim liście napisał o tym, że złupił inne zbory po to, żeby im służyć. Więc nie chciał być ciężarem dla kościoła, który dopiero powstawał, dla młodego kościoła, ale był wspierany przez inne kościoły. Przez kościół Filipii dokładnie, dlatego że on, ten kościół Filipii, wspierał służbę Pawła. I w Koryncie, i w Tesalonice o tym czytamy, że oni wspierali służbę Pawła. Dodatkowo innym źródłem dla Pawła była własna praca, kiedy wyrabiał namioty. To też było coś, co czasem robił. Więc starał się nie obciążać kościołów, które dopiero co powstawały, ale pisał do kościołów, żeby one wynagradzały swoich nauczycieli. To są takie dwa obszary, o których kilku razy mówi Słowo Boże. Poza tym do ofiarności można to zaliczyć gościnność. To, że mamy otwarte domy, mieszkania na to, żeby gościć w nich ludzi. I to w szczególności czytaliśmy to już w Ewangelii Łukasza. Jezus mówił o tym, żeby zapraszać ludzi, którzy nie mogą nam się odwdzięczyć. Nie tylko tych, którzy nam się zrewanżują, ale także tych, którzy nie mogą nam się odwdzięczyć. Kościoły mają też oczywiście inne wydatki. Nawet takie wydatki, których nie było wtedy, bo nie było prądu, nie było ogrzewania, nie było takiej pogody za oknem. Więc też są takie rzeczy, które są dzisiaj, a nie było ich wtedy, ale Kościół też dysponując pieniędzmi może na takie rzeczy wydawać swoje środki. Więc bardzo dużo mówi Biblia o finansach i ciężko to objąć jednym kazaniem. Natomiast tak jak każda sfera życia i finanse też mają służyć nam, żeby służyć Bogu, a nie stawać się taką mamoną, takim bożkiem, któremu będziemy służyć. I ten wyjściowy tekst dzisiejszy mówi nam o wierności. Bo jeżeli w tym będziemy wierni, to otrzymamy prawdziwą wartość. Otrzymamy dziedzictwo, które Bóg obiecał swoim dzieciom. Więc bądźmy wierni w swoich osobistych finansach. Rzetelni w naszej pracy, oszczędzajmy, nie spieszmy się z wydatkami, dywersyfikujmy, spłacajmy zobowiązania, poprzestawajmy na tym, co mamy. Ale też z radością przyjmujmy to, co Bóg daje. To, co daje nam dla naszej przyjemności. Żeby nasza nadzieja była w Bogu, a nie w tym, co od Niego otrzymujemy. I Biblia wzywa też do ofiarności. Oddawanie tego, co mamy, jest uwielbieniem dla Boga. Jest częścią uwielbienia dla Boga. Więc niech każdy w sercu postanawia, ile może oddawać i w jaki sposób. Żeby nie było w tym przymusu, nie było w tym żalu, ale zrozumienie, że Bóg błogosławi tym, którzy błogosławią innym. Że to jest błogosławieństwem i to jest łaską. Że możemy brać udział w Bożym dziele. I Bóg będzie zaspokajał nasze potrzeby. I Kościół powinien takie potrzeby adresować. Szczególnie potrzeby braci i sióstr. Domowników wiary. Tych, którzy sami nie mogą się o siebie zatroszczyć. Biblia mówi też o istocie wspierania nauczycieli słowa. Że godzien jest robotnik swojej zapłaty. Dobrze jest też wspierać misjonarzy. Tych, którzy zakładają nowe kościoły, żeby młode kościoły nie musiały od razu dźwigać takiego ciężaru. I na koniec słowa, którymi apostoł Paweł zachęcał wierzących do ofiarności. 2 Koryntian 8 rozdział 9 werset. Żeby mieć właściwą perspektywę na to wszystko. Albowiem znacie łaskę Pana, naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Więc naszą motywacją we wszystkim tym w dawaniu jest przykład Jezusa. To jest łaska, którą On nam ukazał. W niebie miał wszelkie bogactwo, niebiańskie bogactwo, a stał się ubogim na ziemi. Został pohańbiony za nasze grzechy. Przyjął na siebie nasze duchowe ubóstwo. Wziął nędzę naszego grzechu. Po to, żebyśmy my mogli obficie być pobłogosławieni bogactwem Bożej łaski. Tym największym skarbem, jaki jest zbawienie w Jezusie. Amen.